będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Rozpoczynamy czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Pozdrawiam wszystkich widzów oraz radiosłuchaczy. Temat, który dzisiaj podejmujemy, brzmi w następujący sposób. Dziecko poczęte, podmiot czy przedmiot prawa i demokracji? A naszym gościem jest pan dr Michał Skwarzyński, adwokat, adiunkt Katedry Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. Bardzo serdecznie, panie mecenasie, witamy na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Spotykamy się w przeddzień ważnej daty. Z jednej strony to wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II, papieża rodziny. Z drugiej strony to właśnie w tym dniu 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł bardzo ważną sprawę w kwestii aborcji. Panie mecenasie, jak to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepisy umożliwiające przerywanie ciąży w przypadku stwierdzenia ciężkiego uszkodzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby są niezgodne z Konstytucją, jak to wpłynęło na ochronę praw tych najbardziej bezbronnych?
Proszę Państwa, wyrok Trybunału Konstytucyjnego to jest tak naprawdę pewien element tego, co prawnicy nazywają stałej linii orzeczniczej, tak? Czyli czegoś, co nie jest jakby ekscesem orzeczniczym tego Trybunału Konstytucyjnego, tylko jest tak naprawdę wyrazem ewolucji albo interpretacji naszej Konstytucji, jak również tego, co stało się w Polsce po 1989 roku. W oczywisty sposób, jeżeli myśmy odeszli od państw totalitarnych, które mają w naturalny sposób wpisany w program i jakby w istotę swojego bytu to, że tylko silne jednostki mają znaczenie, silne jednostki, które są z nami związane, to w naturalny sposób państwo demokratyczne zawsze skupiają się na tym, żeby zapewnić ochronę tym podmiotom w państwie, które są najsłabsze. I to nie był jedyny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, chociaż on dotykał tej kwestii, która może poza tą przesłanką dotyczącą poczęcia dziecka wskutek przestępstwa, wskutek gwałtu, jest przesłanką taką, która wzbudzała największe emocje jakby w społeczeństwie. On stwierdził coś, co dla każdego, kto prawidłowo i uczciwie dokonuje wykładni Konstytucji, rzecz oczywistą. To znaczy, jeżeli my przyjmujemy, że dziecko poczęte ma prawa, nie jest przedmiotem prawa, właśnie to, co jest w pytaniu dzisiejszego programu, tylko jest właśnie jego podmiotem, to nie możemy poświęcać jego istnienia dla wartości, która nie ma co najmniej charakteru równorzędnego. I to nie jest nic odkrywczego, to nie jest nic nowego, to nie jest coś, czego nie moglibyśmy tak naprawdę z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wywieść, ale to jest coś, co można ująć jako niepoprawne politycznie, niemodne i nieprawdziwe tak naprawdę, dlatego że oparte w dużej mierze o emocje, a nie o rzeczową dyskusję czy rzeczową argumentację. Jak to zmieniło sytuację? No zmieniło sytuację, proszę Państwa, w sposób absolutny, jeżeli chodzi o aborcję dokonywaną na dzieciach, najczęściej nazywając rzeczy po imieniu, z zespołem Downa. To znaczy, to były aborcje, które były wykonywane z uwagi na stwierdzenie wad płodu. Te wady są różne, bo są wady, które mają charakter bardzo, bardzo ciężki, do tego stopnia ciężki, że często ciąża się nie może po prostu zakończyć, czy dziecko po prostu z uwagi na chorobę nie będzie miało szansy przeżyć, ale są także takie wady, które powodują, też są to wady, żeby było jasność, genetyczne, które powodują, że tacy ludzie urodzą się i skończą medycynę, tak? Czyli no będą mieli trudniej w życiu, bo będą mieli pewne dysfunkcje, ale życie będą mogli w pełny sposób przeżyć. A jednocześnie wszystkie te kategorie spłycono do jednego worka, który mówi, że to jest trudny przypadek, on będzie wymagał pracy od rodziców, będzie wymagał pracy od państwa, no więc łatwiej może się go pozbyć, bo przecież się nie może z oczywistych względów w tym momencie wypowiedzieć. I Trybunał tym jednostkom, tym podmiotom dał głos, to znaczy stanął po ich stronie, bo proszę pamiętać jedną rzecz, jeżeli my stworzymy państwo, w którym państwo nie będzie się opowiadało po stronie najsłabszych, to my nie mamy żadnych szans. Zawsze są większe grupy interesów od nas, zawsze są silniejsi od nas i oni będą mogli z nami zrobić, co chcą. Jeżeli państwo się nie będzie opowiadało w tym wektorze, to znaczy, że się będzie opowiadało w wektorze przeciwnym. Tylko silni mają rację.
No tutaj, panie mecenasie, kolejny odkrywa się aspekt tego wyroku, który pobrzmiewa po dziś dzień, po wygranych wyborach, po wyborach, które rozstrzygły się jakiś czas temu. Słyszymy ze strony różnego rodzaju partii, że będą walczyć o prawa kobiet. I to jest pewnego rodzaju nawiązanie również do tego wyroku z 2020 roku, bo niektórzy tak zwani obrońcy kobiet wskazują, iż państwo poprzez ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego uderzyło w prawa kobiet. Czy tak jest? Czy pan dostrzega jako prawnik, jako adwokat uderzenie w prawa kobiet?
Proszę państwa, proszę pamiętać, że w dyskusji o aborcji mamy do czynienia z bardzo dużą grupą nieprawd. To znaczy w prawach nie ma czegoś takiego jak prawa reprodukcyjne i prawo do aborcji. To jest jeden z mitów, którym bardzo modnie posługuje się lewica, ale jeżeli by państwo przeczytali jakiekolwiek dokumenty, jakiekolwiek nawet tak naprawdę orzecznictwo organów międzynarodowych dotyczących praw człowieka, to tam nigdzie nie jest napisane, że istnieje prawo do aborcji. Wręcz odwrotnie, Trybunał, na przykład Europejski Trybunał Praw Człowieka, na który tak chętnie lewica się powołuje, w sprawach przeciwko Polsce wprost wskazuje, że nie ma prawa do aborcji. To jest dokładny cytat. Oczywiście lewica, jak i cały system prawników, który nie chce służyć prawdzie, a ideologii, dokonuje zręcznych manipulacji, bo jeżeli byście państwo ten wyrok chcieli znaleźć, to jest RR przeciwko Polsce, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, chcieli znaleźć na stronach na przykład ministerstwa czy innych, które tłumaczą orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na język polski, to akurat tego punktu nikt nie przetłumaczy. Ale jeżeli państwo sięgniecie do oryginału, a oryginał jest w języku angielskim albo w języku francuskim, bo to są oryginalne języki Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, no tam takie stwierdzenie pada. I ono pada generalnie stale w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z bardzo prozaicznej przyczyny. Proszę państwa, proszę pamiętać, że to nie jest tak, że jeżeli my mamy prawo do życia, nie wiem, mamy prawo do własności, mamy prawo do prywatności. To jest tak dlatego, bo nam to zapewnia konstytucja, albo jest tak dlatego, bo nam to zapewnia jakiś akt normatywny. My się różnimy od rzeczy tym, że my mamy w przeciwieństwie rzeczy prawa podmiotowe. To znaczy my jesteśmy podmiotami prawa, a jako że jesteśmy podmiotami prawa, to my mamy inny charakter praw niż po prostu przyznany przez prawodawcę. I to jest oczywiście koncepcja, która wynika z przyrodzonej godności człowieka, tak? Z tego, że człowiek obdarzony tą godnością nie musi prosić ustawodawcę o to, żeby miał prawo do prywatności, żeby miał prawo do zdrowia, żeby miał prawo do tajemnicy korespondencji, czy prawo do obrony chociażby. Po prostu one wynikają z tego, że jesteśmy podmiotami prawa i mamy prawa podmiotowe. I w związku z tym, jeżeli my patrzymy na aborcję, to nie może istnieć prawo podmiotowe do aborcji z powodów konstrukcyjnych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my uznamy, że dziecko poczęte jest podmiotem prawa, to znaczy ma prawa podmiotowe, czyli inaczej rzecz mówiąc jest albo podmiotem prawa, albo jest jego przedmiotem. Dlaczego o tym mówię? Proszę państwa, no, szklanka i ta woda, która jest w szklance, niczego nie odziedziczy. Ale dziecko poczęte już tak. Jeżeli umrze ojciec, a dziecko już jest poczęte, ono po nim odziedziczy. Jeżeli dokonamy ataku na kobietę ciężarną i spowodujemy jej rozstrój zdrowia, to odpowiemy za jej rozstrój zdrowia, ale jeżeli spowodujemy także rozstrój zdrowia tego dziecka, które ono nosi pod, która ta kobieta nosi pod sercem, odpowiemy także karnie za rozstrój zdrowia tego dziecka, które ona nosi pod sercem. No proszę państwa, to nie są prawa, które są przyznane przez prawodawcę. To są prawa dlatego, że to dziecko w łonie matki także jest podmiotem tych praw. A dlaczego to jest, proszę państwa, tak szalenie ważne? Dlatego, że nigdy nie może istnieć moje prawo podmiotowe, które będzie polegało na zniszczeniu innego podmiotu prawa. I dlatego nigdy nie będzie prawa do aborcji, bo prawa człowieka, jako konstrukcja, to są prawa podmiotowe. Ono nigdy nie może, ono nie powstaje po prostu z istoty swojej własnej. I dlatego lewica udaje, że takie prawo istnieje, rozumiejąc tak naprawdę tę koncepcję. I proszę też zwrócić uwagę, że jeżeli to jest prawo podmiotowe i dziecko ma swoje własne prawa podmiotowe, to one w naturalny sposób będą w kolizji z innymi prawami podmiotowymi, bo tak jest zbudowane społeczeństwo. My, korzystając na przykład z wolności wypowiedzi, możemy naruszać prawa innych osób. Korzystając, nie wiem, z mojej własności, mogę naruszać prawa innych osób. I system prawny jest tak zbudowany, że rozwiązuje tego typu kolizje. Ale to nie polega na tym, że ja mam prawo do zlikwidowania innego podmiotu prawa. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład jeżeli ktoś jest mi winny pieniądze i nawet powiedzmy będzie to spółka, czyli nie osoba fizyczna, ja nie mam żądania, żeby ją zlikwidować w tym znaczeniu, że ja mam swoje prawo podmiotowe do jej likwidacji. Nie, ja mam roszczenie moje majątkowe o odzyskanie moich środków pieniężnych i mogę je zrealizować poprzez zainicjowanie odrębnego postępowania. Ale moim prawem nie jest to, żeby ich zlikwidować. Moim prawem jest to, żebym odzyskał swoje pieniądze. Tak samo jest, proszę Państwa, z najbardziej takim czytelnym, myślę, dla nieprawnika przykładem obrony koniecznej. Ja, broniąc się przed napastnikiem, nie mam prawa go zabić. Ja mam prawo bronić swojego zdrowia i życia i po prostu mogę nie mieć wyjścia. To jest różnica między prawami podmiotowymi, bo napastnik też ma swoje podmiotowe prawo do życia, a innymi rodzajami praw. Jeżeli dziecko poczęte jest podmiotem prawa, a jest, bo dziedziczy, w każdym porządku prawnym dziedziczy, jest, bo nie można atakować kobiet ciężarnych, bo się narusza zdrowie matki, narusza się zdrowie tego dziecka, ono ma prawo do swojego zdrowia, to jednocześnie nie może istnieć prawo do aborcji. Konstrukcyjnie nie może istnieć. A to jest jedno z kłamstw, tak jak jest i wiele innych, które są jakby okołomedyczne w dyskusji o aborcji, bo jest dużo zabaw, które dotyczą zasłaniania się definicją, którą stworzono, tak? Mówieniu o, nie wiem, komórce, później mówieniu o zarodku, czyli zygota, zarodek, prawda? Jakby dyferencjowanie, że tu jest jakaś różnica, zasłanianie się definicją ciąży, że ciąża to jest ten moment, kiedy doszło już do implantacji, a wcześniej to nie. No, ale to są rzeczy, które są tak naprawdę wtórne i sztuczne i wykorzystywane właśnie po to w dyskusji od strony medycznej, żeby przysłonić podstawową prawdę, że zapłodniona komórka jajowa ma swój własny genotyp pochodzący od ojca, pochodzący od matki i jeżeli mu się pozwolimy rozwinąć, to rozwinie się z tego po prostu człowiek.
Pan mecenas wspomina wiele o prawach. Naszym podstawowym prawem jest wolność, która dziś jest odmieniana przez wiele przypadków. Wolność, która niejednokrotnie jest rozumiana w dość nieprawidłowy sposób jako samowola. I tutaj rolą prawa jest to, aby również wyznaczać granice wolności ludzkiej, bo moja wolność się kończy tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. I to wszystko jest jakże potrzebne, jakże również oczekiwane przez społeczeństwo, ale pewnym wyjątkiem wydaje się być właśnie ta przestrzeń życia poczętego. Tutaj również przeciwnicy wyroku Trybunału Konstytucyjnego podnoszą, że ten wyrok sprawił pewnego rodzaju uprzedmiotowienie kobiet, sprawił pewnego rodzaju również ograniczenie ich praw co do decyzji, do samostanowienia. To są prawa również podstawowe. Decydowanie samo również o prawo do samostanowienia. Jak tutaj pan mecenas odniósłby się do tego rodzaju argumentów?
Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że my, funkcjonując w jakimkolwiek społeczeństwie, w naturalny sposób podlegamy ograniczeniom przez prawa podmiotowe innych osób. I takim ograniczeniom podlegamy, nie wiem, czy na rynku pracy, konkurując ze sobą, czy w dostępie do edukacji, gdzie też nie zawsze wszyscy mamy równe szanse, tak? Sprawiedliwie bądź niesprawiedliwie, gdzie mamy sytuację własnego stanu zdrowia. To jest zupełnie od nas niezależną, możemy być ciężko chorzy i nie mieć równych szans w realizacji swoich możliwości zawodowych, jak zdrowy człowiek, bo to jest życie, takie ono bywa. No to nas naprawdę nie uprawnia do tego, że jak ja jestem osobą chorą, to żeby wszyscy, którzy są zdrowsi ode mnie, byli na tym poziomie co ja. To jest dokładnie ta sama argumentacja. To znaczy my nie możemy mówić, ja mam prawa podmiotowe, wobec powyższego kogoś innego prawa podmiotowe z tego powodu mogą być ograniczone. To jest ta różnica konstrukcyjna. Właśnie to jest ta różnica między prawami przedmiotowymi, bo jakbyśmy tak mogli zrobić, to byśmy uprzedmiotowali wszystkich innych, którzy te prawa podmiotowe mają. A tego robić nie wolno. Ale w oczywisty sposób prawa podmiotowe wchodzą ze sobą w kolizję. Tyle tylko, że w ramach rozwiązywania kolizji praw podmiotowych jest przyjęta konstrukcja, myślę, że bardzo logicznie zrozumiała dla każdego, równorzędności dóbr. To znaczy nie wolno poświęcić dobra wyższego rzędu kosztem niższego rzędu. I to jest bardzo proste i zrozumiałe dla każdego. No prawa do życia nie można poświęcać kosztem tego, że będzie mi wygodniej. No proszę Państwa, no to zakładając, jeżeli my mówimy o mojej wolności, jeżeli kobieta będzie miała 3-letnie dziecko, ale jej kariera, no lepiej by przebiegła, gdyby jednak dziecka nie było, no bo w tej sytuacji, która jest obecnie, to ona by miała lepsze możliwości perspektywy zarobkowania, to czym to się będzie różniło od aborcji? No albo jest jej wolność i ona ma prawo podjąć decyzję, nie chce tego dziecka, albo nie. To nie jest argument na tym poziomie, prawda? My musimy zrozumieć jedną rzecz. Całe kłamstwo dotyczące aborcji dotyczy tego, że się nie używa argumentów prawdziwych i my jako katolicy musimy się nauczyć używać argumentów prawdziwych i mówi się nieprawdę co do statusu zapłodnionej komórki jajowej. Deprecjonuje się ją jako człowieka. Trzeba używać bardzo prozaicznego rozumowania. Jest to genotyp własny, nie jest ani ojca, ani matki. To nie jest część matki, bo to jest złożone z dwóch genotypów, tak? I jeżeli pozwolimy temu zarodkowi się rozwinąć, to rozwinie się z niego człowiek, nic innego. I to jest coś, co burzy tą narrację. A jednocześnie, jeżeli my wykażemy, że to ma prawa podmiotowe, to dzieciątko ma prawa podmiotowe, że ono, jeżeli mu się pozwolimy rozwijać, rozwinie się w człowieka, to argumentacja, bo mi będzie wygodniej w życiu, no jest może, znaczy jest na pewno, można nawet powiedzieć, wygodna. Tak? No na tym legnie cała istota eutanazji na zachodzie Europy. Po co się zajmować rodzicami, jak można dać im zastrzyk? Tylko proszę pamiętać jedną rzecz. Jeżeli państwo zaczyna coś takiego akceptować, to znaczy, że nie chroni tych, którzy są najsłabsi. Bo najsłabsi są ci, którzy się nie mogą wypowiedzieć. No na przykład ci, którzy są starzy i leżą przykuci do łóżka. Oni się nie mogą wypowiedzieć, oni się nie mogą obronić. I albo stworzymy państwo, które takie osoby będzie chroniło, albo zwalczało. To jest wybór zero-jedynkowy. I proszę też pamiętać, że w narracji dotyczącej aborcji, aborcja się spłyca do rodzaju antykoncepcji. To znaczy nikt nie chce pokazać, nie chce ujawnić publicznie, wejść w dyskusję nawet, że to jest podmiot prawa. Tego się nie chce pokazywać, tego się nie chce przedstawiać, dlatego że za tym, proszę Państwa, tak naprawdę na końcu stoją pieniądze. Proszę też zwrócić uwagę, jaki jest zakres badań naukowych. Jeżeli się bada, że jak się ścina trawę na trawniku, to się rośliny ze sobą komunikują i to się bada, to proszę zwrócić uwagę, że nikt nie przeznaczy pieniędzy na temat tego, w którym momencie biochemicznie kontaktuje się zapłodniona komórka jajowa z matką. Kiedy zaczyna wysyłać jakieś sygnały. Moim zdaniem to w oczywisty sposób w momencie zagnieżdżenia musi coś się dziać, że matka nie wydala płodu. No, logika. Prawda? Ja nie jestem lekarzem oczywiście, nie wypowiadam się to od tej strony, ale jakaś komunikacja biochemiczna musi nastąpić. Nikt nie chce tego zbadać, bo być może by się okazało, że już komórka zapłodniona jakieś sygnały wysyła. No ale miejmy nadzieję, że te badania inne kiedyś tę drogę otworzą do poznania tego mechanizmu. Nauka bardzo szybko idzie do przodu, a prawda ma to do siebie, że na końcu jest odkrywana, więc to jest tylko kwestia czasu, kiedy się okaże, kiedy taka komunikacja następuje. Proszę też zwrócić uwagę, że wielu innych czynników się nie chce zbadać od strony medycznej, a jeżeli wchodzimy na dyskusję, zaczyna się używać sloganów i zaczyna się używać nieprawd. Proszę sobie też nigdy w dyskusji, proszę Państwa, nie dać wmówić, że czegokolwiek wymaga od nas jakieś orzecznictwo europejskie, czegokolwiek wymaga Unia Europejska. To jest nieprawda, tego typu sfera jest zawsze zostawiona w swobodzie państwa. No ale proszę też rozumieć jedną rzecz, za tym stoją ogromne, ogromne pieniądze.
Tutaj, panie mecenasie, pan wspomina o pewnego rodzaju argumentacji, prawda, żeby również mieć pewną wiedzę, pewnego rodzaju również i taką jasność w podejściu do tej tematyki, bo tego też i ta sprawa niezwykle wymaga. Wobec tego odpowiedzmy na kolejne pytanie, na kolejny pewnego rodzaju zarzut, który kierowany jest między innymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który podejmuje kolejną próbę, zwracając uwagę jego zdaniem na konieczność pewnego rodzaju doprecyzowania tegoż wyroku. Przytacza tutaj między innymi taką kwestię związaną z tym, że cierpienie psychiczne i fizyczne związane z koniecznością donoszenia ciąży ze świadomością, że płód obumrze przed porodem bądź tuż po nim, że jest to bardzo duże cierpienie dla kobiet. W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich konsekwencją niewykonania wyroku jest obligowanie kobiet do postawy heroicznej. To jest zdanie pana rzecznika i mówi, kontynuując, że prawo nie wymaga od kobiet takiej postawy.
Państwa, ale musimy odróżnić dwie rzeczy. Pierwsza jakby półprawda, która się kryje w tej argumentacji, jest następująca. Proszę mi wskazać jedną procedurę leczenia choroby psychicznej, w której w leczeniu choroby psychicznej, dla wyleczenia choroby psychicznej działaniem medycznym jest dokonanie aborcji. Nie ma takich chorób, to jest absurd. Choroby psychiczne leczy się lekami, które oddziaływują na przyczynę tej choroby, jaka się znajduje w danym człowieku. Nie ma chorób psychicznych, którą się leczy aborcją. No, to tak jakby są te osoby, które mają tendencję do samookaleczeń, jakby ich chorobę psychiczną leczy się amputacjami. No bo się nie będą samookaleczać. No to nie jest argument, to nie jest w ogóle oparte o medycynę. Proszę zwrócić uwagę, że w medycynie najbardziej właściwą metodą argumentacji i badań naukowych jest tak zwana medycyna oparta o dowody. To znaczy przeprowadza się badania naukowe na ślepych grupach, one mają pewne metodologiczne uwarunkowania i wtedy się wybiera, jakie leki co leczą, bo możemy się pomylić, możemy mieć efekt placebo, jest dużo różnych historii, które powodują zafałszowanie wyników medycznych. Nie ma leczenia chorób psychicznych, jakiegoś schorzenia psychiatrycznego, które wymaga dokonania aborcji. To, że kobieta ma jakieś zaburzenia w związku z tym, że jest w ciąży, ona wymaga oczywiście leczenia, ale to nie jest... ta aborcja nic nie leczy, przecież ta choroba ma inne podłoże, prawda? A my idziemy na skróty wtedy. I to, co pan profesor Wiącek głosi, jest pójściem na skróty. Bo ja mu zadałbym bardzo proste pytanie. Czy ta aborcja wyleczy tą kobietę, czy tej kobiecie się należy prawo do dobrostanu zdrowia psychicznego, czy nie? A moim zdaniem się należy po pierwsze to prawo do dobrostanu zdrowia psychicznego. I oczywiście druga rzecz to jest kwestia heroizmu. Tak, generalnie system prawny nie zmusza do heroizmu. To jest prawda. Ale jak ktoś z nas ulegnie wypadkowi drogowemu i będzie musiał jeździć na wózku, czy to jest heroizm? A to nie prawo go do tego zmusiło. To go życie do tego zmusiło. I my musimy zrozumieć jedną rzecz, że kobieta, która jest w ciąży, ona oczywiście wymaga pomocy państwa i trzeba jasno powiedzieć, pomocy od tego państwa nie dostanie. To znaczy, to dotyczy zarówno kobiety, która jest w ciąży i ma bardzo poważnie chore dziecko. To od tego państwa pomocy nie dostanie. I to jest też nasza odpowiedzialność jako katolików wobec wszystkich rządzących, tych poprzednich i tych następnych także, żeby to podnosić, że tak być nie może dalej. I tak samo jest z kobietą, która musi zmagać się potem z tym, że urodzi chore dziecko. My jako społeczeństwo powinniśmy wziąć za tych ludzi po prostu odpowiedzialność. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli popatrzymy na statystyki, ile takich chorych dzieci się rodzi, które były przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego abortowane, które były zabijane. To jest kilka tysięcy rocznie. No naprawdę Polskę stać na to. Nie żartujmy. To nie są pieniądze, które w skali państwa cokolwiek znaczą. Nie znaczą nic. Bo my sobie czasem, proszę państwa, nie zdajemy sprawy ze skali budżetu państwa. Proszę ustawę budżetową otworzyć i ile jest przychodów w tym kraju. Ja zawsze podaję jako taki przykład, że mój Lublin ma budżet, który ma między 2 a 3 biliony złotych. To są takie skale pieniędzy, bo to tyle jest podatków lokalnych, tyle jest wpływów. To są bardzo wysokie pieniądze, prawda? I to są... trzeba mieć po prostu świadomość, nawet jak taki region jak Lubelszczyzna, takie miasto jak Lublin, jaką generuje skalę przychodów fiskalnych państwa, tak? Więc z punktu widzenia państwa to nie są duże środki, żeby takim kobietom pomóc w takiej sytuacji takich dzieci. I tego brakuje. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten heroizm nie musi być rozwiązywany poprzez aborcję. On powinien być rozwiązywany właśnie poprzez solidarne działanie państwa, nas wszystkich. I musi być rozwiązywany także poprzez to, że ja też jestem w stanie zrozumieć, że są rodzice, są kobiety, które z różnych przyczyn nie będą w stanie tak chorego dziecka wychować. Co nie znaczy, że trzeba je zabić. Są inne, dość oczywiste rozwiązania, prawda? W takiej sytuacji. Jeszcze raz powtarzam, tych przypadków nie ma, nie wiadomo ile. Ale oczywiście mam pretensje do własnego państwa, że kobietom w tym zakresie nie pomaga, dlatego że też musimy mieć świadomość jednej rzeczy. Kobiety, które rozważają aborcję, z zasady rozważają ją przez nieodpowiedzialnego mężczyznę. Że nie mają wsparcia w ojcu tego dziecka. I to też trzeba nazwać rzeczy po imieniu. I to też jest skandal, że państwo tego nie jest w stanie, ja nie mówię, bo nikt nikogo do miłości nie zmusi, do dziecka czy do kobiety, to jest niewykonalne, ale do odpowiedzialności już państwo zmusić może i powinno.
Dziecko poczęte podmiot czy przedmiot prawa i demokracji? To temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan dr Michał Skwarzyński, adwokat, adiunkt Katedry Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. Panie mecenasie, pan wspomniał o pewnego rodzaju dyspucie, dla nas, ludzi wierzących, bardzo jasnej dyspucie, która prowadzona jest przez zwłaszcza te środowiska, które czerpią potężne zyski z zabijania dzieci, z aborcji dotyczącej początku życia. I tutaj również pan wspomniał o dofinansowaniu. To dofinansowanie, które płynie także w kierunku metody in vitro. I tutaj pytanie o to poczęte życie, bo wiemy, że tych zarodków minimalnie jest 4, prawda? Minimalnie. Jaka jest przyszłość tych zarodków? Co się z nim dzieje? Co się dzieje z tymi osobami?
No to jest pytanie do partii politycznej, która jako pierwszy swój postulat zawarła właśnie finansowanie tej metody ze środków budżetu państwa. Niech ona odpowie na pytanie, co z nadliczbowymi zarodkami. Czy będą środki na ich mrożenie? Bo jeżeli nie, no to te wszystkie nadliczbowe zarodki będą podlegały, brzydkie słowo, utylizacji. Śmierci. I proszę zwrócić uwagę, że metoda in vitro to nie jest metoda tak, jak ona jest przedstawiana, że my tu naprawiamy rzeczywistość, ludzie nie mogą mieć dzieci, nagle mogą mieć dzieci. Ona nic nie leczy. To jest działanie totalnie sztuczne i zastępcze, powodujące później działanie, które jest naprawdę moim zdaniem niedopuszczalne, dlatego że wybiera się z tych zarodków, które powstaną w tej metodzie do implementacji, te, które dają największe szanse przeżycia, czyli najładniej się dzielą, najlepiej wyglądają pod mikroskopem i można je zaimplementować. Często też się implementuje więcej niż jeden, potem któryś się usuwa. I to jest też taka argumentacja, no dobrze, no ale to są tylko zarodki. Tyle tylko, że proszę Państwa, proszę mieć świadomości, że my mówimy wyłącznie o technologii. Jeżeli popatrzymy na rozwój zapłodnionej komórki jajowej, my dzisiaj jesteśmy w stanie uratować dziecko, które urodzi się w 21-22 tygodniu ciąży. Jeżeli byśmy patrzyli 50 lat wstecz, to końcówka ciąży, dosłownie może miesiąc wcześniak miał szansę przeżyć. Dzieci, które były po prostu wcześniakami, które miały mniej, nie miały takiej szansy, bo nasza technologia medyczna na to nie pozwalała. Dzisiaj pozwala 21 tydzień. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przy dzisiejszym rozwoju nauki, który jest tak szalony, czy za naszego życia, a ja sądzę, że za naszego życia i kiedy, będzie możliwa sytuacja taka, że my całą ciążę będziemy w stanie przeprowadzić poza ustrojem matki. To jest kwestia tylko i wyłącznie technologii medycznej. I proszę sobie wtedy odpowiedzieć na pytanie, czym się różni to dziecko, które w metodzie in vitro miało szansę rozwinąć się u matki, od tych pozostałych? Oni, jeżeli tylko będziemy mieli technologię, wszyscy mieliby szansę się urodzić, no wtedy nie byłoby porodów w sensie fizjologicznym, ale spędzić te 9 miesięcy w inkubatorze i mieć szansę na normalne rzeczy. Czym oni się będą różnić? Czym my się różnimy od nich? Wtedy. No my mieliśmy szansę, bo my się urodziliśmy, tak? A oni nie. I proszę sobie na to pytanie odpowiedzieć we własnym sumieniu i proszę sobie także odpowiedzieć na to pytanie, jeszcze raz powtarzam, w momencie, kiedy nauka nam da odpowiedź, że zapłodniona komórka pojedyncza, połączony materiał genetyczny ojca i matki wysyła do swojej własnej matki sygnał: mamo, ja cię kocham i chcę się tu zagnieździć. Bo musi taki sygnał wysyłać. Proszę Państwa, całe życie jest tak skonstruowane, że walczy o przetrwanie. Ten zarodek też musi najpierw powalczyć o przetrwanie w organizmie własnej matki i musi jakoś to, ten kontakt podjąć. Co wtedy, kiedy nauka to odpowie? Tak, to jest sygnał taki sam, jaki my wysyłamy swojej żonie, swojemu mężowi. To jest na poziomie biochemicznym miłość. Jak ktoś chce być po tej stronie, jeżeli ta nauka kiedyś takiej odpowiedzi udzieli, którą reprezentuje Kościół katolicki, to powie, że zawsze broniła tych ludzi, a można być po tej drugiej. Tyle.
Czas rozmów niedokończonych. Temat, który dzisiaj podejmujemy, dziecko poczęte, podmiot czy przedmiot prawa i demokracji. Naszym gościem jest pan dr Michał Skwarzyński, adwokat, adiunkt Katedry Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. Serdecznie zapraszam naszych widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania. Można to uczynić, telefonując pod następujące numery kontaktowe: z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657-0012. Dwa numery w naszej rodzinie: 536-600-300 lub 536-600-400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48-56-657-0013 lub 48-56-657-0014. To numery, pod którymi czekamy na Państwa telefony. Panie mecenasie, serdecznie dziękuję za wprowadzenie, za zarysowanie również tej niezwykle ważnej tematyki. I kontynuując ją, rząd opublikował projekt sprawozdania dotyczący realizacji postanowień zawartych w konwencji ONZ w sprawie przeciwdziałania torturom. I to, co jest pewnego rodzaju taką rzeczywistością dość niepokojącą w całej tej tematyce, to to, że od dłuższego czasu podejmowane są próby, aby włączyć do pojęcia tortur zakaz aborcji. Zakaz aborcji jako forma tortury, co otwierałoby oczywiście drogę do legalizacji procederu aborcji.
Znaczy, to jest, proszę Państwa, kolejny mechanizm, który wymyślono z punktu widzenia jakby konieczności znormatywizowania aborcji na gruncie praw człowieka. Wymyślono tę konstrukcję, która jest oczywiście także konstrukcją fałszywą, bo znowu zakaz tortur, czyli znowu zakaz poddawania mnie jakiemuś przymusowi. Nawet jak to nie będą tortury, może być nieludzkie, poniżające traktowanie, nie ma to znaczenia. To przecież i tak z punktu widzenia mojego bytu i tego, że ja oczywiście jestem chroniony przed takimi zachowaniami, nie będzie budowało po mojej stronie żadnego prawa polegającego na zniszczeniu innego podmiotu prawa. To się dalej nie ma prawa udać. To jest oczywiście dalszy wybieg, tak? Nie ma prawa do aborcji, bo Trybunał zaczął tak orzekać, bo się dużo różnych organizacji włączyło, dużo prawników zaczęło w trybunałach różnych konstytucyjnych czy w trybunałach międzynarodowych podnosić tę argumentację. No to nie ma prawa do aborcji, to wymyślimy coś innego, ale to jest dalej jakby błąd leży w fundamencie. Proszę pamiętać, że prawa człowieka jako konstrukcja to jest konstrukcja chrześcijańska głęboko, bo ona wynika z godności człowieka. To jest do tego stopnia, proszę Państwa, też ten bój się toczy, jest tak posunięty, że w prawie międzynarodowym teraz się próbuje w ogóle odejść od godności. Bo oni rozumieją, że jeżeli my oprzemy system prawny o godność człowieka, argumentację odgodnościową, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić argumentacji dotyczącej aborcji. Ona będzie zawsze skazana na porażkę, więc trzeba też godność wyrzucić. Tylko proszę pamiętać, że jak wyrzucimy godność systemu praw człowieka, to naszą również. To jest nasz fundament obrony przed tym, co się kiedyś już stało. Już mieliśmy sytuację prawa pozytywnego i to się skończyło Holokaustem. Tak? Nie ma sytuacji takiej, że prawodawcy wolno wszystko. Prawodawcy wolno wszystko, co nie narusza praw człowieka. A z praw człowieka wynika podmiotowość także, bo to są prawa, jeszcze raz powtarzam, o charakterze podmiotowym i zapłodniona komórka jajowa ma prawa o charakterze podmiotowym, nie przedmiotowym, nie jest przedmiotem prawa, podmiotem. I efekt jest taki, że jeżeli my tą prawdę będziemy podnosić, to ten zakaz tortur także nie odniesie tego samego skutku, bo to jest jakby ten sam mechanizm, tylko wykorzystanie czego innego. A wykorzystanie, proszę Państwa, czego? Bo oczywiście może być sytuacja taka, że ciąża z torturami może mieć coś wspólnego. No jeżeli mamy sytuację, nie wiem, wojny i gwałtu jako w ogóle metody prowadzenia wojny, to rzeczywiście stosowanie siłowe tego typu, że doprowadza się na okupowanym terytorium do zapłodniania kobiet, może być traktowane jako tortura. Ale to nie chodzi o to dziecko, tylko chodzi o tą całą resztę, a próbuje się to dziecko jakby pod tą całą resztę podpiąć. Ale to mówię, to jest dokładnie ten sam mechanizm. Nie tu leży argumentacja. Proszę używać prostej argumentacji na to. To jest podmiot prawa. Czy to, mimo że to będzie wywodzone z zakazu tortur, to czy to będzie uprawniało kobietę do tego, żeby móc inny podmiot prawa zlikwidować? I odpowiedź jest jasna.
Czas rozmowy dokończony. Odbierzmy telefony. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Iwona z Pomorskiego. Ja jestem lekarzem i naprawdę bardzo pożądana audycja. Bardzo dziękuję, że właśnie katolicka rozgłośnia stara się tłumaczyć bardzo trudne problemy. To są tak trudne problemy, których lekarze nie pojmują, a co dopiero ludzie i te nieszczęsne dziewczyny młode i młodzież. Ja jestem pediatrą. No niestety przykre, ale pediatrzy są wykluczani. Brakuje mi tutaj w dyskusji właśnie lekarzy pediatrów, którzy by na pewno w dużej mierze jakoś no przydaliby się tutaj w tej chwili, a ich nie ma. To znaczy jeszcze są, ale to nie jest tak, jak powinno być. Specjalizacje zawężone wyparły właśnie pediatrów. Dlatego mamy tyle problemów. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę na taką sytuację. Mamy dzisiaj wojnę cywilizacyjną. Wiemy, że cywilizacja śmierci napiera i to bardzo. Stąd jest ta ateizacja społeczeństw. Po co? No właśnie najpierw walka z religią, z Bogiem, a potem biznes medycyna. No niestety, jeżeli chodzi o przysięgę Hipokratesa, to w praktyce jej już właściwie chyba nie ma. Ja jestem bardzo już leciwym lekarzem z dużą praktyką, ale no nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nadmienię tylko, że to, że powstaje właśnie w Aksimie Wydział Lekarski, to jest też wielkie dzieło i to nam bardzo pomoże dojść do sedna sprawy. Ja krótko, już nie chcę się rozwodzić, powiem, pan profesor może się ze mną nie zgodzi, a może przyzna mi rację, że zarówno tutaj chodzi o te, ja powiedziałam, ateizacja, a potem biznes medycyna. Jeżeli chodzi o aborcję i in vitro, to tutaj związek jest no, ewidentny. Po prostu dzieci z in vitro nie są takiej dobrej kondycji zdrowotnej jak dzieci poczęte drogą naturalną. I o tym się bardzo mało mówi. Jeżeli badania prenatalne, które no, w imię postępu właściwie powoduje ta cała sytuacja w tej chwili, że my się cofamy, mam na myśli medycynę biologiczną, no naprawdę medycyna biznes próbuje zdominować biologiczną medycynę, która do tej pory obowiązywała, to była medycyna hipokratejska. I dlatego temat jest bardzo trudny, rozwojowy. My musimy tutaj częściej dyskutować, bo młodzież naprawdę ma problemy ze zrozumieniem tego. A tu jeszcze prawo, ustawy, jakieś to wszystko jest tak zapętlone i tak skomplikowane w tych mediach, które dodatkowo okłamują społeczeństwo, że ja myślę, że najpierw, no nie medialnie, tylko po prostu w swoim gronie musimy te sprawy rozstrzygać, analizować i no nie dopuszczać do tego, żeby ta cywilizacja śmierci rozwijała się bez przeszkód. Jeżeli dziecko poczęte sztucznie jest potem dzieckiem z problemami, to jest jedna kwestia, o tym się też nie mówi. To są bardzo istotne sprawy. Badania prenatalne są w tak początkowym stadium rozwoju tego zapłodnionego, tego płodu, że naprawdę nie są miarodajne. Przekonujemy się, lekarze z dużą praktyką, ginekolodzy, położnicy, zresztą są doniesienia i prace naukowe na ten temat. Jaki procent tych odkrytych zbyt wcześnie mutacji, czy tam wad już, że tak powiem, rozwojowych w przyszłym, że tak powiem, rozwoju są w finalnym stanie.
Pani doktor,
bardzo nikły procent.
Bardzo dziękujemy za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu, w naszej dzisiejszej dyskusji, który również i podkreśla wiele bardzo istotnych kwestii. Jak pani doktor kilka razy to podkreśliła, niektóre spośród nich są gdzieś przemilczane. Panie mecenasie, bardzo proszę.
Znaczy tutaj jedna rzecz, żeby była jasno i stanowczo wyrażona. To, czy dziecko pochodzi z in vitro, czy pochodzi z naturalnego zapłodnienia, nie zmienia zakresu jego godności i jego praw. Wszyscy ludzie mają jednakową godność, jednakowe prawa, niezależnie od etapu swojego rozwoju, od poczęcia do naturalnej śmierci. I metoda poczęcia nie ma tutaj żadnego znaczenia. Prawa podmiotowe są takie same i to jest oczywiste. I zakres ochrony jest taki sam. To znaczy, inaczej rzecz ujmując, czy dziecko jest jedną komórką i jest w ciele matki, i czy jest jedną komórką i jest na szkiełku, zakres jego ochrony powinien być identyczny. Oni mają, dzieci z in vitro mają takie same prawa, jak dzieci urodzone normalnie, niezależnie od etapu rozwoju, niezależnie od tego, na którym etapie to oceniamy i badamy, bo to wynika po prostu z godności. I proszę też nie traktować przyrodzonej godności jako sformułowania, które dotyczy urodzenia, bo to jest sformułowanie, które tak naprawdę należy interpretować i tak jest tłumaczone, że wynikające z faktu bycia człowiekiem. No zapłodniona komórka jajowa plemnikiem to jest człowiek. Genetycznie to jest człowiek, odrębny od wszystkich innych ludzi w historii ludzkości. I to jest odpowiedź jak gdyby na to pytanie. A to, że w medycynie dzieją się rzeczy absurdalne, no ja się zajmuję naukowo sprzeciwem sumienia najbardziej. I no w tej chwili mamy rzeczy oczywiste, które dotyczą lekarzy, dotyczą tego, że lekarz ma, jak kończy medycynę, ma dokonać aborcji. Takie są postulaty. To jest łamanie sumień i to jest kwestia tylko tego, czy ktoś się na to będzie godził, się na to zdecyduje, czy nie. To jest oczywiście absurd, bo to jest zaprzeczenie chyba misji lekarza. No, ja się tylko zapytam, czy jeżeli mamy do czynienia z ciążą i mamy do czynienia z dzieckiem w łonie matki, to czy to jest pacjent? Jeżeli jest, to lekarz ma, rozumiem, zabić swojego własnego pacjenta. No, jak ktoś uważa, że to jest normalne i to jest naturalne i tak być powinno, to przeczy istocie tej cywilizacji.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Mówi
Ewa Gliwicz. Ja miałam niewątpliwą, w zasadzie wątpliwą przyjemność rozmawiać, jak SLD kilkanaście lat temu rządziło, z twórcą projektu ustawy o aborcji, panem Markiem W. To był poseł ziemi gliwickiej. Ze znajomą poszłyśmy do jego biura poselskiego i odbyła się rozmowa. Argumenty takie, że każdy udało mu się zbić, bo na przykład, że pan poseł oczywiście jest przeciw aborcji, tylko że on broni kobiet i on ze względu na dobro kobiet taką ustawę napisał. Pierwszy argument, że w Gliwicach kilkaset kobiet umarło w garażach, na strychach, w piwnicach, poddane nielegalnej aborcji. I ja mówię, że nie słyszałam. To jak to pani nie słyszała? W Gliwicach pani mieszka. Jak pan poseł słyszał, to czemu pan nie zgłosił jako poseł jeszcze w dodatku? Cisza. Później, czy pani wie, że domy dziecka są w Polsce przepełnione. To było kilkanaście lat temu. I te dzieci są nieszczęśliwe, bo nikt ich nie kocha, są niechciane, żyją w tych domach, to w zasadzie jest tylko przechowalnia, no i później będą nieszczęśliwymi ludźmi, bo nie będą potrafili normalnej rodziny założyć. Ja mówię, panie pośle, tutaj 500 metrów od pana biura jest dom dziecka. Chodźmy i powiemy, że dobrą nowinę głosimy. Jesteście ostatnim pokoleniem dzieci w domu dziecka. Będzie aborcja, problem. No nie chciał iść. No i tak żeśmy sobie rozmawiali. Wyjęłam embriologię, to jest podręcznik chyba z drugiego roku medycyny. Państwowy, teraz nie pamiętam, każde wydawnictwo lekarskie to wydało i tam 12-tygodniowe dziecko to już jest bardzo dziecka do człowieka podobne, nie do jakiegoś zlepu komórek. No to powiedział, że to jest wydawnictwo Radia Maryja, także. pominę milczeniem, bo no i żeśmy się rozeszli, ale żadnego argumentu właściwie nie przedstawił. Bo nawet na moje pierwsze pytanie, kiedy zaczyna się życie, powiedział, że od poczęcia. Ugryzł się w język, widziałam po minie, że to mu nie pasowało, no ale już słowa padły. No. I później zaczął właśnie kręcić, że aborcja jest złem, ale on broni kobiet, no i tak broni, że właściwie no, wie o kobietach, które umarły ze względu na niehigieniczny tryb tych aborcji, no ale to nieprawda, bo skoro nie zgłosił, no to...
Panie Ewo, dziękujemy również za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Serdecznie Panią pozdrawiamy. Tu kolejne różnego rodzaju przykłady w rozmowie naszej z drugim człowiekiem, z drugą czasem stroną i te argumenty, które są wymieniane.
Znaczy, ja muszę pogratulować Pani Ewie, bo to jest rzeczywiście odwaga pójść do posła i go zapytać o rzeczy, które nas interesują. Ale to jest dobra metoda, dlatego że to, co Pani przedstawiła w tej relacji, druga strona, jako że nie ma racji, będzie się posługiwać kłamstwem. I to na nas jako katolikach spoczywa szczególny obowiązek w tym zakresie. Mianowicie, no jestem prawnikiem, więc mi łatwo atakować posłów na gruncie prawnym, ale jak ktoś jest właśnie z wykształceniem medycznym, około medycznym, jemu będzie bardzo łatwo wykazywać odrębny byt biologiczny zapłodnionej komórki jajowej jako odrębny byt biologiczny. Czy na gruncie genetycznym, co my wszyscy od razu rozumiemy, ojciec, matka, połowa, stąd no, odrębny byt genetyczny. To my nawet bez szczególnej wiedzy z medycyny, z biologii jesteśmy w stanie to pojąć, ale ktoś, kto ma wykształcenie w tym kierunku, on, kolokwialnie mówiąc, mając rację, skasuje każdego posła. I to jest, proszę Państwa, oczywiście dobra metoda, to co Pani Ewa zrobiła z koleżanką, dlatego że jeżeli my mamy 460 posłów i 100 senatorów, możemy bez problemu ustalić, którzy powinni przynajmniej chronić życie i którzy powinni umieć tego typu argumentacje przyjąć i ich zapytać, co oni zrobią, jeżeli te projekty będą w Sejmie. I dać im jasno do zrozumienia, czy my to akceptujemy, czy my tego nie akceptujemy, bo proszę pamiętać jedną rzecz. Wspólnota w dokonaniu zła, i to mówi czy prawo, czy to mówi etyka, mówi o tym, że także wspólnie można popełnić zło poprzez zaniechanie. My mamy prawo oczekiwać od polityków, że oni rozumieją, na czym polega proces polityczny i rozumieją także to, że jeżeli oni nie przyjdą na głosowanie, zamkną się w toalecie, bo kiedyś jeden rząd upadł przez to, że się jeden pan mecenas zamknął w toalecie i nie głosował, nie przejdzie w tak ważnej sprawie. Rząd może upaść z tego powodu, ale jeżeli ktoś poprze aborcję w taki sposób, to musi się liczyć z tym, że ludzie będą o tym wiedzieć i będą to pamiętać. Bo proszę Państwa, my, żebyśmy zrozumieli skalę, jeżeli my mówimy o programie jednej z partii, która mówi, że przeznaczy 500 000 000 złotych na in vitro, wprowadzi aborcję do 12 tygodnia ciąży na życzenie, wprowadzi tabletki dzień po, które uniemożliwiają zagnieżdżenie się zapłodnionej komórce jajowej, czyli mamy życie, które nie ma szans na przetrwanie, to jest 250-300 tysięcy zarodków rocznie. My nie mówimy o skali takiej, jak był wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2-3 tysiące, to zawyżam. Mówimy o takiej. I proszę się kogoś zapytać, czy on to popiera. I proszę użyć tych argumentów, których ja się tutaj starałem używać. Czy rozumie to, że medycyna kiedyś dojdzie do tego, że będziemy się w stanie skomunikować z pojedynczą komórką, bo będziemy w stanie, to jest kwestia techniki, że będziemy w stanie przeprowadzić od zapłodnienia komórki jajowej plemnikiem całą ciążę poza ustrojem kobiety. Będziemy inaczej już mówiąc każdą ciążę uratować, bo to będzie kwestia tylko technologii. I czy wy popieracie te 300 tysięcy, tych zarodków, które leżą w tej chwili na stole? Będą zamrożone, nie będą zamrożone, będziemy się zastanawiać. Ale jak nie będą zamrożone, to co? No i proszę Państwa, no, nauka, jeszcze raz powtarzam, różni się, może tego nie mówiłem, ale różni się tym od wróżbiarstwa, że stosując metody naukowe zawsze się dochodzi do prawidłowych wniosków. Kościół, stosując metody naukowe w argumentacji antropologicznej, w naukach o rodzinie, w medycynie, w prawie, musi, jeżeli zastosował metody naukowe, musi dojść do prawidłowych wniosków. Nikt tak naprawdę nauczania Kościoła pod tym względem naukowym nie podważy. To jest zawsze bazowanie, to co Pani teraz ładnie pokazała, na kłamstwie. Pani oczywiście widzę, że miała wiedzę z medycyny, no, kto ma książkę z embryologii, prawda? Ale Pani umiała to, co Pani wie, przedstawić posłowi w konfrontacji. To jest świetna metoda, ja bardzo popieram takie działania. To jest właśnie społeczeństwo obywatelskie, posłowie mają nas słuchać.
I tutaj zanim przekażemy głos kolejnemu z naszych widzów oraz radiosłuchaczy, na tej kanwie, panie mecenasie, pan mówi o rozmowie z posłem, prawda? Poseł jest reprezentantem osób, które go wybierają. I tutaj spójrzmy, co w przypadku, kiedy argumenty racjonalne. Pan podaje bardzo konkretne argumenty z przestrzeni prawa. Słyszeliśmy przed chwilą, pani doktor Iwona mówiła z przestrzeni również i medycyny. Kiedy te argumenty nie trafiają? Kiedy człowiek jest na nie po prostu odporny? I mieliśmy tego przykłady na ulicy. Kiedy wychodzili ludzie, bardzo często młodzi ludzie, prawda? I kiedy szły mamy z swoimi dziećmi, domagając się aborcji. Z takimi hasłami wychodziły na ulicę. I co wobec takiej sytuacji? Bo widzimy, że to jest bardzo rzeczywistość realna, która się dokonała.
Proszę Państwa, my jako chrześcijanie jedną rzecz rozumiemy, że prawda ma moc. I prawda ma taką moc, że przeciwstawia się w naturalny sposób kłamstwu. To znaczy, jeżeli mamy nawet sytuację prawdy i 99% prawdy i procenta kłamstwa, to prawda zwycięży. Bo ona taka jest, to jest jej istota. I proszę się po prostu nie bać używać argumentacji. Nawet jak nam w danym momencie jakiegoś czegoś zabraknie, tak? No prawnika pewnie najłatwiej będzie zaatakować na jakimś gruncie medycznym, że jestem nieprecyzyjny, prawda, medyka na gruncie prawnym, to będą tego typu operacje. Proszę się tym nie przejmować. Proszę być przygotowanym i prowadzić dyskusję. Proszę też zachęcać do jednej rzeczy, żeby ludzie uczciwie szukali argumentacji w internecie. Bo wy się spotkacie, tak jak ten poseł by dzisiaj przedstawiał, przecież jest prawo do aborcji. No to proszę pokazać gdzie. I się punkt po punkcie będzie można wszystko zwalczać. Każdego tego typu argument. Naszą rolą jest, proszę Państwa, to, żebyśmy w debacie publicznej, to co ja też zawsze tu z ojcem Tadeuszem Ryzykiem się akurat absolutnie zgadzam, że katolik ma obowiązek nasiąkać dobrymi treściami, nie dlatego, żeby sam dla siebie ich nimi nasiągł, tylko także dlatego, żeby je później mógł spokojnie w debacie publicznej przedstawiać. I to jest istota tego naszego obowiązku, że my po prostu powinniśmy w dyskusji być przygotowani. I to też jest ten program, ma też taką mieć wartość, tak? Żeby dawał nam, katolikom, argumentację. Oczywiście zgadzam się, że tu może rzeczywiście należałoby zrobić też program, gdzie będą lekarze. Pewnie tak, żeby od strony medycznej to na czynniki pierwsze rozebrać, bo tam tych zagadnień jest bardzo dużo rzeczy, które są wręcz kłamstwem, jak na przykład można znaleźć nawet w dokumentach sejmowych dyskusje na temat zaśniadów, które wprowadzają w błąd i tych posłów, którzy brali w tej dyskusji udział i opinię publiczną, tak, że się wykorzystuje pewną bardzo rzadką sytuację medyczną do przedstawiania tego jako równorzędną do, nie wiem, zespołu Downa czy czegokolwiek innego, co zupełnie są zupełnie inne kategorie. Tak samo jak są badania prenatalne. No pytanie, czemu mają służyć badania prenatalne. Oczywiście mamy, nie wiem, przezierność karku, mamy te badania, które później dotyczą genetyki, które tak naprawdę na świecie prowadzą do aborcji, bo jest podejrzenie, że dziecko jest chore. No i oczywiście to jest zło, prawda? Ale równie dobrze możemy wymyślić sobie każde inne badanie, które lekarz będzie chciał przeprowadzić po to, żeby dokonać zło i dokonać eutanazji, nawet bez zgody pacjenta, bo i takie wynalazki teraz na zachodzie Europy są stosowane.
Dziecko poczęte, podmiot czy przedmiot prawa i demokracji to temat, który dzisiaj podejmujemy na antenie telewizji Trwam oraz Radio Maryja. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Dobrze, to mówi Dorota.
Bardzo nam miło. Prosimy, pani Dorota.
Ja chciałam się odnieść. Bardzo dziękuję za tę audycję. Jest bardzo nam potrzebna. Profesor Leżen w swoim wykładzie, który był nagrany podczas Kongresu Rodziny, powiedział, że dziecko w łonie matki od poczęcia jest odrębnym bytem ze względu na genotyp i że przypomina to trochę sytuację kosmonauty w takiej otoczce, że po prostu kosmonauta nie może żyć poza skafandrem, bo by zginął oczywiście w przestrzeni kosmicznej będąc. I że podobna jest sytuacja dziecka w łonie matki, ale jednak jest to odrębny kompletnie byt. To jest jeden punkt. Również profesor Leżen mówił, broniąc życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o tym, że dotykamy nie tylko sfery wiedzy, ale też sfery wartości i te oba aspekty musimy wziąć pod uwagę w ochronie życia. I podobno z przyczyn czysto politycznych nie dostał Nagrody Nobla, mimo że przecież to on wynalazł przyczyny zespołu Downa, trisomię i tak dalej. Drugi punkt, jaki chciałam poruszyć, że brałam udział w takim marszu pro-life w Londynie, gdzie nieśliśmy transparenty Szanuj życie od poczęcia do naturalnej śmierci i ludzie podchodzili się pytać. Trzeba by im było opowiedzieć, wytłumaczyć. Nie wszyscy ludzie byli nastawieni na nie, ale wiele osób nie rozumiało. I wystarczyło z nimi porozmawiać i już działo się jakieś dobro. Następny chciałam podnieść punkt, bo jestem psychologiem i pracowałam z osobami, które były ofiarami syndromu postaborcyjnego, jak również z osobami, które cierpiały bardzo z powodu in vitro nieudanego. Znam kobietę, która po 3 nieudanych próbach in vitro leczyła się i hormonalnie, i psychiatrycznie przez 3 lata. Także tego wszystkiego zwolennicy in vitro i zwolennicy aborcji nie podają do informacji. Tego się dowiadują na przykład psychologowie na dyżurze nocnym psychiatrycznym. No ja tyle chciałam w punktach i bardzo dziękuję za tę audycję.
Dziękuję również pani Doroto za ten głos w naszym spotkaniu. Panie Mecenasie.
Znaczy, tu się potwierdza to cały czas jakby na różnych poziomach. Tak? No teraz jakby poziom psychologiczny nam doszedł. Tak? Czyli ktoś, kto ma wiedzę, wchodzi w dyskusję i się okazuje, no tak, ma rację. I to jest to, co pokazuje. My musimy po prostu nie bać się publicznie o tym mówić. Proszę także się nie bać konfrontacji z tym strajkiem kobiet, bo on, dlaczego on jest wulgarny? Bo on cywilizowanego człowieka po prostu stwierdzi, że on nie będzie się czymś takim zajmował, bo to nieładne. Ale to jest celowe działanie, bo oni wiedzą, że nie mają racji. Także nie możemy się na to dać złapać.
Czas rozmów niedokończonych. Dziecko poczęte, podmiot czy przedmiot prawa i demokracji. Doktor Michał Skwarzyński naszym gościem. Panie doktorze, również spoglądając na to, co przed nami, na te hasła, które są podnoszone odnośnie praw kobiet. Pan tutaj również i argumentował, co to znaczy w kontekście, który dzisiaj podejmujemy. Prawda? To również i nasi widzowie oraz radiosłuchacze podnosili. Jak pan widzi przyszłość również i obronę życia poczętego, życia bezbronnego w naszej ojczyźnie?
Znaczy tutaj podczas punktu widzenia postulatów część partii politycznych chce uciec od odpowiedzialności. Chce uciec od odpowiedzialności, mówiąc, że to jest na przykład, nie wiem, materia referendum. To jest nieprawda. Nigdy materią referendum nie mogą być prawa podmiotowe innych osób. To znaczy nie możemy powiedzieć nagle, że nie wiem, szatynom odbieramy własność, prawda, a blondynom wolność słowa. Po prostu tego nie można zrobić. Demokracja nie ma takiej władzy, dlatego że demokracja nie może naruszać praw człowieka. Jak i żadna inna władza, inny model sprawowania tej władzy, wybierania tej władzy, ona nie może naruszać praw człowieka. Jeżeli my mówimy, że prawa płodu, zarodka, to są prawa podmiotowe, to referendum tego nie może znieść. To jest próba uniknięcia odpowiedzialności w dyskusji. Bo ktoś może mówić, ja jestem katolikiem, ale, i to jest właśnie to ale wtedy. No nie ma ale. Proszę Państwa, albo przyjmujemy, i to zresztą nawet nie chodzi o katolicyzm, tak naprawdę o cywilizację, albo przyjmujemy, że podmioty prawa, nie przedmioty, tylko podmioty prawa, mają te swoje prawa podmiotowe i je chronimy, bo taka jest nasza cywilizacja, albo nie. No i tylko wtedy będzie problem z wyznaczeniem granicy. Dlatego, że nawet jeżeli się, proszę Państwa, prowadzi dyskusję z osobami, które są proaborcyjne, to proszę zadać proste pytanie. Kiedy dziecko ma prawo swoje do życia? Najczęściej odpowiedź, którą usłyszycie, oprócz ludzi, którzy są naprawdę już po drugiej stronie bardzo daleko, to nie będzie kwestia od momentu urodzenia się, tylko od momentu samodzielnego przeżycia poza organizmem matki. Tutaj jest ten przykład z kosmonautą, tylko to jest przykład profesora, który, no wiadomo, to było wiele, wiele, wiele dziesiątków lat temu, więc inna historia rozwoju naukowego jest niż dzisiaj. Ale to jest, proszę Państwa, przykład, który najczęściej ludzi, którzy są zwolennikami aborcji, skłania do myślenia. No, moment, kiedy dziecko jest w stanie samodzielnie przeżyć poza organizmem matki, my chcemy do 12 tygodnia, dzisiaj przeżywać może od 21 tygodnia. To trzeba zadać pytanie, proszę Państwa, jak za 3 lata będzie już medycyna taka, że będzie przeżywać w 11 tygodniu, to co? A co w momencie, kiedy, tak jak ja powtarzam, całą ciążę przeprowadzimy w inkubatorze poza organizmem matki, to co? To od kiedy wtedy ta ochrona? No, wtedy będzie od pojedynczej komórki, tak? No to wracamy do punktu wyjścia. I to daje najczęściej ludziom do myślenia. prawda? Ale jeszcze raz powtarzam, proszę nasiąkać dobrymi treściami, proszę poszukiwać informacji. Jest taka książka chociażby z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Prawo do Życia. Tu jest kilka artykułów na różnych jak gdyby poziomach, bo to są artykuły, które są no, prawnicze, tak, ale przedstawiają to zagadnienie na kilku poziomach filozofii prawa również. Można tego typu argumentacje odnaleźć także w literaturze czy czasopismach chrześcijańskich, bo przecież te tematy są podnoszone. I proszę po prostu używać argumentacji, proszę się tego nie bać i proszę także korzystać z tego, co nam demokracja daje. To znaczy, jeżeli w Polsce były te przepisy, które były do tej pory dotyczące aborcji, może nie wymaga wielkiego intelektualnego wysiłku wymyślenie, na kogo ja mogę głosować, ale mój poseł nie miał ze mną lekko, jeśli chodzi o to, o tę sytuację, bo ja do niego potrafiłem ze dwa razy w miesiącu w tej sprawie interweniować, dlaczego dalej nie ma ustawy. Prawda? Więc to jest bardzo proste.
Panie mecenasie, również jeszcze nawiązując do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 3 lat, tutaj również pewnego rodzaju efekcie odpowiedzi na różnego rodzaju protesty, które przetoczyły się przez naszą ojczyznę, jako również i efekt tego wyroku, pan prezydent Andrzej Duda zaproponował nowelizację ustawy dopuszczającą aborcję z powodu wad letalnych, czyli śmiertelnych wad rozwojowych, które nie dają szans na wyzdrowienie czy przeżycie dziecka. Jak pan oceniał tę inicjatywę i czy ona również przy tych dzisiejszych postulatach właśnie troski, tak zwanej troski o prawa kobiety, czy ona może powrócić?
Ja też się do tej książki, proszę Państwa, odwołam, bo ja akurat o tym projekcie napisałem w tym artykuł, w tej książce, gdzie bardzo mocno ten projekt skrytykowałem jako niezgodny z konstytucją. To jest po prostu projekt, proszę Państwa, który zakłada co? Dowiadujemy się, że dziecko nie ma szans przeżycia, bo jest tak chore. I to jest możliwe dzisiaj, tak jak o tej przeziorności karku wspomniałem, o badaniach genetycznych, możemy rzeczywiście wskazać grupę takich zaburzeń u dziecka, zaburzeń pracy serca, prawda, które może wyjść na USG, że wiemy, że dziecko nie będzie w stanie doczekać 21, 22 tygodnia ciąży, którym byśmy mogli już szansę mieć je, prawda, ratować poza organizmem matki. Jest na tak małym etapie rozwoju, że ani w organizmie matki nie jesteśmy mu w stanie pomóc, ani nie przeżyje porodu. I wiemy, że umrze. Ale co to jest za argument, żeby go zabić? Prawda? No to tak samo jak stwierdzilibyśmy, że ktoś nas ma, nie wiem, nowotwór i to już taki nierokujący, no to go zabijamy. To jest dokładnie taka sama argumentacja absurdalna. I co więcej, dlaczego mówię niezgodna z konstytucją? Dlatego, że jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który oceniał po World Trade Center zmianę polskiego prawa. Mianowicie nasz ustawodawca, widząc co się stało w Stanach Zjednoczonych z zamachami, gdzie wykorzystano samoloty pasażerskie jako bomby, wprowadził akt normatywny, który pozwalał w pewnej procedurze zestrzelić taki samolot. Co powiedział Trybunał Konstytucyjny? Że nie można w zgodzie z naszą konstytucją przeprowadzić aktu normatywnego, który będzie różnicował życie tych ludzi w samolocie, chociaż wszyscy wiemy, że zginą, z tymi, co są na ziemi. Oni mają dalej swoje przyrodzone prawo do życia i nie wolno go ich pozbawiać. Prawda? I uchylił ten akt normatywny. I to, żeby była jasność, to jest Trybunał Konstytucyjny przed reformami PiS-u, to są stare lata, proszę sobie go odnaleźć. I on mówił jedną rzecz, że nawet jeżeli my mamy pewność, bo mamy, terroryści porwali samolot, mamy pewność, że ci ludzie nie przeżyją, to i tak mają swoje prawo do życia i prawodawca nie może ich tego prawa pozbawić. Z dzieckiem poczętym jest tak samo.
Pan dr Michał Skorzyński, adwokat adiunkt Katedry Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, naszym gościem. Panie mecenasie, za tę część bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Dziękuję naszym widzom oraz radiosłuchaczom za zasłuchanie, za współtworzenie czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych, które będziemy kontynuować o 21.30 na antenie Radia Maryja. Serdecznie zapraszam. Dziecko poczęte, podmiot czy przedmiot prawa i demokracji? To temat, który dziś podejmujemy. Niezwykle ważny, niezwykle również i przejmujący nas, bo chodzi o to, co najważniejsze, o godność, o życie. Serdecznie zapraszamy. Dziękując za to nasze dotychczasowe spotkanie, mówimy sobie do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.